Historia współczesnego Egiptu to tragiczny spór między dwiema wizjami nowoczesności, ucieleśnionymi przez Gamala Abdela Nassera i Sayyida Qutba. Nasser, budując potęgę państwa na fundamencie wojskowego autorytaryzmu i panarabskiej retoryki, dążył do odzyskania godności narodowej poprzez instytucjonalną siłę. Qutb natomiast z więziennej celi sformułował radykalną krytykę tego systemu, uznając go za bałwochwalczą uzurpację i dżahilijję. Stan moralnego upadku wymagający religijnego oczyszczenia. Gamal Abdel Nasser i Sayyid Qutb nie są w tej opowieści jedynie postaciami z podręczników historii. Ucieleśniają biografie symboliczne, czyli losy jednostek stających się żywymi metaforami zbiorowych dążeń i lęków całego społeczeństwa. Stanowią oni dwie skrajnie odmienne, a jednak wyrastające z tego samego pnia odpowiedzi na to samo cywilizacyjne upokorzenie. Jeden z nich zareagował mundurem, żelazną organizacją państwa i mitem arabskiej godności wykutym nad kanałem sueskim. Drugi zaś odpowiedział słowem, rygorystyczną egzegezą i teorią dżahilii, czyli koncepcją współczesnego pogaństwa, który wymaga radykalnej naprawy. Ich drogi, choć biegnące w przeciwnych kierunkach, wyznaczyły horyzonty, w których do dziś porusza się egipska dusza. Obaj byli dziećmi Egiptu kolonialnego, kraju zranionej ambicji i systemowo zablokowanego awansu społecznego. Należeli do pokolenia, które nie odziedziczyło państwa jako bezpiecznego domu, lecz jako bolesną ranę. Choć ich wizje przyszłości były sprzeczne, obaj byli w istocie modernizatorami antyliberalnymi. Nie szukali powrotu do tradycji dla niej samej, lecz pragnęli przemiany totalnej, narzuconej odgórnie przez oświeconą awangardę. Nasser był człowiekiem instytucji siłowej, lecz jego prawdziwa potęga nie brała się wyłącznie z generalskich pagonów. Okazał się genialnym aktorem politycznego głosu, który intuicyjnie wyczuł, że w epoce mas przywódca musi tworzyć emocjonalny alfabet wspólnoty. Jego przemówienia były starannie wyreżyserowanym performansem odzyskiwanej godności. Kiedy grzmiało o imperializmie, miliony słuchaczy słyszały obietnice psychologicznego zmartwychwstania. Nasser przekonał Arabów, że nie są jedynie bierną resztką historii, lecz jej dumnym podmiotem. Była to bez wątpienia potężna terapia zbiorowa, lecz problem polega na tym, że terapia prowadzona przez aparat państwa policyjnego nieuchronnie zmienia się w masową hipnozę. Nasser marzył o Egipcie dumnym i zintegrowanym, ale jego wizja suwerenności nie przewidywała miejsca dla niezależnych aktorów. Nasser, jak wielu architektów nowoczesności, cierpiał na głęboką nieufność wobec pluralizmu. Bractwo muzułmańskie musiało zostać spacyfikowane nie tyle z powodu religijnej żarliwości, ile przez fakt, że stanowiło masową, zdyscyplinowaną i niezależną siłę. Historia nie jest wszak szkółką niedzielną, w której dobrzy stoją po lewej, źli po prawej. To raczej brutalna gra o sumie zerowej, gdzie przetrwanie wymaga eliminacji rywali. Po drugiej stronie barykady stał Sayyid Qutb, postać lustrzana, operująca w innym rejestrze rzeczywistości. Qutb był człowiekiem słowa, intelektualistą, który w murach więzienia odkrył, że język może stać się bronią o sile rażenia większej niż dywizje pancerne. Jego radykalizm nie wykwitł z fanatyzmu, lecz z głębokiego obrzydzenia wobec świata, który uznał za duchową pustynię skażoną materializmem. To cięcie między światem Boga a dżahilią dawało jego zwolennikom bezcenną ulgę w chaosie nowoczesności. Radykalne ideologie działają bowiem jak soczewki skupiające, które drastycznie redukują złożoność świata, oferując w zamian upajającą ekstazę absolutnej pewności. W więziennej celi Qutbi sformułował język, który dokonał brzemiennego w skutki przesunięcia w nowoczesnym islamizmie. Przeszedł od reformy ku rewolucyjnej separacji. Klasyczna strategia Hasana al-Banny opierała się na cierpliwej pracy u podstaw. Qutbowska dżahilia przyniosła diagnozę znacznie ostrzejszą, stwierdzając, że całe społeczeństwo zostało już skażone, a państwo stało się czystą tyranią. W tej optyce prawdziwy islam nie mógł być wynikiem ewolucyjnej pedagogiki, lecz musiał zostać ponownie ustanowiony przez świadomą, odizolowaną od reszty świata awangardę. To przesunięcie zmieniło wszystko, czyniąc z polityki akt gwałtownego odcięcia, a nie długofalowy proces wychowawczy. Krytyka państwowej idolatrii w wydaniu Qutba posiadała pewną niepokojącą siłę filozoficzną. Nowoczesne państwo rzeczywiście potrafi przeobrazić się w bóstwo żądające krwawych ofiar, monopolizujące prawdę i produkujące rytuały lojalności. Reżim Nassera dostarczał Qutbowi aż nadto materiału dowodowego na to, że polityka może stać się formą świeckiej religii. Prawdziwa dojrzałość analityczna polega jednak na tym, by umieć powiedzieć jednocześnie, rana zadana przez państwo była prawdziwa, ale zaproponowane przez Kutba lekarstwo stało się trucizną. Historia Bractwa Muzułmańskiego stanowi jeden z najbardziej pouczających dramatów nowoczesnej polityki arabskiej. Organizacja ta z uporem wymyka się każdej wygodnej politologicznej etykiecie. Nie było ono wyłącznie ruchem religijnym, choć to właśnie wiara stanowiła dlań niewyczerpane źródło języka i żelaznej dyscypliny. Nie można go też uznać za zwykłą partię polityczną, mimo że przez długie dekady z determinacją dążyło do wywierania realnego wpływu na struktury państwowe. Bractwo stanowiło hybrydę, a hybrydy są dla nowoczesnego państwa wyjątkowo kłopotliwe, ponieważ wymykają się klasycznym definicjom stowarzyszenia czy sekty. W tej wieloznaczności tkwiła zarówno jego potężna siła, jak i ostateczne przekleństwo. Siła pozwalała docierać tam, gdzie państwo egipskie było nieobecne, organizując edukację i lokalne sieci solidarności. Przekleństwo polegało jednak na tym, że ruch łączący moralną odnowę z aspiracjami do władzy łatwo zaczyna mylić społeczeństwo z własną strukturą. Gdy organizacja uzna siebie za jedyne sumienie narodu, każdy wewnętrzny spór urasta do rangi herezji. Hasan al-Banna zakładał Bractwo w 1928 roku, działając w Egipcie głęboko pękniętym. Bractwo wyrosło w szczelinie między nowoczesnymi aspiracjami a nędzą mas, głosząc, że nowoczesność bez islamu jest duchową pustynią. Al-Banna nie proponował wiernym jedynie powrotu do cichej pobożności, lecz przedstawił islam jako totalną matrycę pełnego życia zbiorowego. W tym sensie Bractwo było ruchem antykolonialnym, lecz o zupełnie innym wektorze niż dominujący wówczas świecki nacjonalizm. Podczas gdy nacjonaliści domagali się odzyskania struktur państwowych, Al-Banna przekonywał, że Egipt musi najpierw odzyskać swoją duszę. To właśnie odróżniało Bractwo od tradycyjnej religijności, czyniąc z niego nowoczesny, masowy ruch o ogromnej sile rażenia. Członek tej organizacji nie miał być tylko biernym wiernym, lecz aktywnym uczestnikiem dziejowej misji. Taka forma przynależności daje jednostce poczucie sensu, ale niesie ze sobą ryzyko zamkniętej, hermetycznej epistemologii. Organizacja, która wychowuje człowieka w sposób całościowy, nieuchronnie zaczyna regulować nie tylko jego codzienne działania, lecz także same granice jego wyobraźni. Brutalna klęska w wojnie sześciodniowej w 1967 roku ujawniła słabość modelu Nasserowskiego w sposób tak gwałtowny, że nie dało się go już dłużej pudrować. Państwo, które miało być ucieleśnieniem nowej arabskiej siły, rozsypało się w zaledwie kilka dni. Ale ta porażka nie miała wyłącznie wymiaru wojskowego. Była ona przede wszystkim klęską epistemologiczną, instytucjonalną i symboliczną. System oparty na strachu nie umiał produkować prawdziwej informacji nawet dla samego siebie, karmiąc się własnymi kłamstwami. Po 1967 roku postać Nassera wcale nie zniknęła z arabskiej wyobraźni zbiorowej. Jego mit trwał, ponieważ był nierozerwalnie związany z autentyczną potrzebą godności. Jednak projekt Nasserowski bezpowrotnie utracił swoją niewinność. Od tej pory nikt nie mógł już bez reszty wierzyć, że sama armia i charyzmatyczny wódz wystarczą do odrodzenia świata arabskiego. Pustkę po tej wielkiej wierze zaczęły wypełniać najróżniejsze, często sprzeczne siły. Kutb po swojej męczeńskiej śmierci stał się postacią znacznie bardziej wpływową niż był kiedykolwiek za życia. Jego teksty weszły do krwiobiegu najbardziej radykalnych środowisk, stając się fundamentem dla późniejszych organizacji dżihadystycznych. Tak powstała genealogia przemocy, której nie da się sprowadzić do jednego autora, ale nie da się też tego autora uniewinnić z roli twórcy nienawistnego słownika. Dzisiejsze konflikty nie są prowadzone wyłącznie przez klasyczne państwa, ale przez hybrydy ruchów ideologicznych i milicji. To świat, w którym walka toczy się nie tylko o terytorium, lecz przede wszystkim o prawo do nazwania własnej przemocy prawomocną. Najgroźniejsze projekty polityczne często zaczynają się od słusznej krytyki zastanego zła, ale ich katastrofa polega na tym, że z tej krytyki wyprowadzają nieludzkie uprawnienia dla siebie. Współczesny Bliski Wschód pozostaje zakładnikiem pękniętego muru, którego fundamenty kruszeją pod ciężarem nieprzepracowanych traum. Prawdziwa dojrzałość analityczna wymaga zrozumienia, że rana zadana przez autorytarną nowoczesność była autentyczna, lecz zaproponowane przez jej antagonistów lekarstwo stało się zabójczą trucizną. Czy po dekadach wymiany strażników przy tych samych zamkniętych drzwiach, narody regionu będą w stanie wreszcie odzyskać klucze do własnej przyszłości?